Sobota, 16 lutego. Dzień dobry, za konsoletą Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska. Dziś wyjątkowo na radiowych falach posurfujemy. Już za chwilę z naszą bohaterką z nad Bystrzycy przez Bałtyk wypłyniemy na przestwór oceanu. Poznamy historię tej uśmiechniętej blondynki z Lublina, którą fala niesie bardzo wysoko. Nadzieja polskiego surfingu, dwukrotna mistrzyni kraju, piszą o niej, że to jedna z najbardziej uśmiechniętych i najskromniejszych zawodniczek.
Czas zuchwałych.
Dziś moim gościem jest Karolina Marczak, surferka. Cześć Karolino.
Dzień dobry.
Mówisz o sobie Karolina Marczak, surferka. To jest dla ciebie jedność nierozerwalna.
Od pewnego czasu już tak, no.
Jednak przez pierwszych 17 lat byłaś tylko Karoliną Marczak.
Tylko jaż,
oczywiście. Ale wiem, że właśnie mocno poszukującą. Przed surfem trochę jeszcze podryfowałaś między różnymi dyscyplinami. Była piłka, były konie, no i oczywiście deska, właściwie deskorolka. Od dziecka chłopczyca i taka niespokojna dusza. I dlatego pewnie tak miło wspominasz przygodę z baletem.
Ale zrobiłaś research. No zdecydowanie balet to nie było to i dowiedziałam się o tym, myślę, na pierwszych zajęciach, ale jeszcze próbowałam, no wszystkie moje koleżanki, wiesz, tańczyły w balecie i podobało im się to, więc też chciałam się troszkę tak w te ramy wpasować. Moja siostra cioteczna chodziła na balet i wydaje mi się, że starsza siostra, no to chciałam robić to samo co ona, więc się zgodziłam na to. A tak docelowo to chyba był pomysł mojej babci, bo moja babcia kiedyś tańczyła w balecie, więc...
I co, tak. To nie udało się?
No nie przeszło z pokolenia na pokolenie. To nie to.
Ale rzeczywiście było zawsze ci bliżej do tych sportów, które są uznawane za takie męskie?
No po balecie poszłam na jiu-jitsu. Aha. I tam zostałam dłużej.
A, tam zostałaś dłużej, ale nigdzie nie mogłaś za bardzo zagrzać miejsca.
Najdłużej chyba trenowałam pływanie. Mhm. Bo trenowałam pływanie od kiedy byłam mała, ale to bardziej zdrowotnie. Po prostu rodzice mnie zapisali na pływanie. I trenowałam chyba do pierwszej gimnazjum, jakoś tak, więc całkiem od przedszkola do pierwszej gimnazjum trochę długo. Też nie była jakaś taka zajawka, że wiesz, chodziłam tam, bo chciałam, bo lubiłam, tylko bardziej to było takie właśnie zdrowotne.
No ale w wodzie jednak zostałaś.
I się bardzo cieszę.
Ale no właśnie, zastanawia mnie, czy surfing oceniasz jako męski sport w takim razie?
Oj, zdecydowanie nie.
Nie.
Nie możemy tak zrobić.
No
nie,
właśnie.
Nie. Surfing jest zdecydowanie dla wszystkich i uważam, że kobiety, zwłaszcza teraz, dziewczyny młodsze w ogóle pokazują, że surfing jest dla każdego i dziewczyny mogą pływać na tak samo wysokim poziomie, tak samo duże fale jak chłopaki. Jedyne co, no u nas hormonalnie trochę to wiesz, generalnie trenowanie wszystkich sportów wydaje mi się, że dla kobiet jest trochę trudniejsze, no bo musimy się zmagać jeszcze z takimi naszymi wewnętrznymi, że nie zawsze jesteśmy w 100% sprawne do trenowania tego dnia. Może w ten sposób, nie?
Tak, niedyspozycja.
Niedyspozycja, dokładnie. Tak. I chłopaki nie mają czegoś takiego, wydaje mi się. Dziewczyny też mają trochę więcej barier w głowie. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Że to jest takie odgórnie właśnie założenie, że jesteś dziewczyną, no to możesz nie dać rady, może spróbuj sobie na mniejszej fali, a właśnie o to chodzi, żeby cisnąć, próbować. Ja lubię bardzo z chłopakami pływać, bo to mi stawia taką poprzeczkę, do której ja dążę i wiesz, gonię ich. Zwyczaj chłopaki na większe fale wychodzą, są puszczani na zawodach, no bo z góry organizatorzy, wydaje mi się, zakładają trochę, że dziewczyny mogą albo się przestraszyć, albo nie dać rady w jakiś sposób, ale już to się zmienia. To się zmienia. I to największym przykładem tego jest to, że dziewczyny już, jest taka organizacja WSL, największa organizacja na świecie. I tam dziewczyny już od 3 chyba lat startują na pipeline, czyli na takim jednym z bardziej hardkorowych spotów na świecie, na Hawajach.
No. Byłaś tam?
Nie, ale prezes nam obiecał, że jeżeli zdobędziemy medal teraz na Mistrzostwach Świata, to będziemy mieć tam zgrupowanie, więc trzymam za słowo.
U ciebie wszystko zaczęło się od tej kreskówki na fali. Tam chyba główna postać, pingwin, chciał wziąć udział, tak, w Mistrzostwach Świata w surfingu. Dążył też do swojego idola jakiegoś tam. I tak się zastanawiam, czy ty masz takiego swojego idola? Autorytet w sporcie.
No, aktualnie jest to Caroline Marks. To jest taka dziewczyna z Florydy, która ma mega mocny backside, czyli na prawą nogę pływa. Tak samo jak ja, nazywa się Caroline Marks. Ja się nazywam Caroline Marks. Rozumiesz, tam szukam podobieństw.
KM.
Tak, dokładnie, KM. Szukam podobieństw i myślę, że ona jest takim autorytetem, ale tak to wszystkie te pro surferki, Do tego bym chciała dążyć.
Zaczynałaś na Bałtyku, tak. Ale to nie były łatwe początki.
Na Bałtyku to nie były takie trudne początki. No. Potem, co się wydarzyło, to było już trochę ciężkie, ale na Bałtyku było spoko.
No tak, no bo to jest morze, które nawet wśród zwykłych turystów wywołuje dosyć skrajne emocje, tym bardziej już pewnie wśród surferów, ale to jest takie, może się kocha, może się nienawidzi, o tak to bym ujęła.
Można tak powiedzieć. Ale trzeba je szanować. Mówi się, że jeżeli umiesz pływać na Bałtyku, to popływasz wszędzie. Ale jednak Bałtyk nie mieli tak samo jak ocean, więc no. Tutaj trzeba znaleźć sobie to rozróżnienie. Ale Bałtyk jest trudny pod tym względem, że fale są tam bardzo nieregularne i w przeciwieństwie do fal na oceanie, fale na Bałtyku tworzą się z wiatru, więc potrzebujemy dużo wiatru, żeby te fale się zrobiły. Przez to te fale są dosyć nierówne, dosyć małe, mają mało mocy, więc tak naprawdę trzeba mieć dużo siły, żeby złapać w ogóle taką falę i potem się na niej utrzymać. I też trzeba nauczyć się czytać prognozę, bo to nie jest takie oczywiste, że pojedziesz sobie nad morze i będą fale, tylko trzeba to przeczytać dokładnie, czy po tym wietrze może się zdarzyć tak, że zrobią się fale i no, pod tym względem to jest dosyć trudne. Okres między falami też jest bardzo mały. Okres, czyli odległość pomiędzy falą, która przychodzi, kolejną falą, jest dosyć krótki, więc trzeba się orientować szybko.
Mm-hmm. I tam chwyciłaś pierwszą falę, tak z tego co wiem. Jakie to było uczucie? Pamiętasz to uczucie?
Wydaje mi się, że wtedy pomyślałam, że to jest to, do czego dążyłam przez bardzo no, przez całe życie, można powiedzieć.
Tak, 17, całe długie 17-letnie no, tak. Życie.
Od kiedy obejrzałam tą bajkę, to wydaje mi się, że do tego dążyłam, no bo szukałam tego surfingu, tylko że to nie było tak popularne, żebym mogła powiedzieć, że rodzicom chcę pójść na surfing. No, nie było tego, prawda?
Tym bardziej, że nie było w rodzinie, no to tak. Rzeczywiście, prawda? Tak. No i jesteś z Lublina, gdzie tutaj to raczej nie jest jeden z najbardziej popularnych sportów.
Parę takich czynników powodowało, że po prostu przez te 17 długich, może nie całe, ale 17 lat dążyłam do tego, żeby właśnie stanąć na desce surfingowej. Jak to się w końcu udało, to wydaje mi się, że poczułam, że to może być to.
Mm-hmm. Niespokojna dusza trochę się uspokoiła w tym momencie? Została ujarzmiona?
Trochę tak, bo wiedziałam, co chcę robić dalej.
Jedna rzecz w końcu, prawda, pojawiła się już taka na 100% w głowie. Trudno było przekonać bliskich do tego, że chcesz iść w tę stronę?
W ogóle nie. W ogóle i moi rodzice, moja rodzina stoi za mną takim murem, że cokolwiek bym sobie nie wymyśliła, to wydaje mi się, że wszyscy byśmy w to poszli. Mm. A surfing jeszcze jest na tyle fajnym sportem, że wiesz, to wszystko fajnie wygląda, nie? Jedziesz sobie, szukasz idealnej fali na pięknych plażach, jest ciepło, słońce. To wszystko tak wygląda, nie? I na początku też myślałam, że to tak wygląda, ale no się okazało, że nie do końca.
No, zimno, nie?
No zdarza się, że jest zimno.
Sport letni, ale jednak... No właśnie. 17 lat, tak sobie pomyślałam, że to jednak późny wiek z tej perspektywy sportowej, żeby zaczynać w ogóle jakąś dyscyplinę z sportu. Bardzo, mówisz? No bo jak w twoim przypadku okazało się późno, ale nie za późno.
Ale jakby było wcześniej, byłoby lepiej pewnie. Ale tak? Już myślisz? się uczę tego, żeby nie mówić, co by było gdyby, bo mogłam tak naprawdę jeszcze później spróbować. Ja spróbowałam, jak miałam 17 lat. Po tam paru latach poszłam w to jakby cało, bo na początku to wiadomo było tak, że ja byłam w liceum, więc nie miałam możliwości wyjeżdżania, wiesz, na dłużej i tak dalej. Więc to było, załóżmy, raz, dwa razy w roku przez 3 lata następne. No i potem się zaczęło tak, że zaczęłam częściej wyjeżdżać. Ale nie myślę, co by było gdyby. Staram się wykorzystać w 100% to, w jakim momencie teraz jestem i po prostu cisnąć na ile mogę.
Tym bardziej, że skończyłaś dosyć wymagający profil. Znaczy skończyłaś tak liceum Paderewskiego i zdawałaś maturę międzynarodową i to jeszcze miałaś być chyba lekarzem. Tak. Ludzie.
Straszne rzeczy. Nie wiem, kto to wymyślił.
To prawda.
No, IB skończyłam. I myślę, że to był największy challenge mojego życia. Patrząc, nawet porównując do tych fal, które łapię, jak hardkorowe spoty i tak dalej, to myślę, że matura IB to było najtrudniejsze, co mi się przytrafiło. No tak. No, ale bo musiałam siedzieć, uczyć się. No, kto by tego chciał?
Uczyłaś się i godziłaś to ze sportem? Czy jeszcze to był taki czas, że mogłaś tylko poświęcić się nauce? No bo miałeś 17 lat, no to gdzieś tam się zazębiło, jak się domyślam. No jedno właśnie. Z drugim, prawda? No bo matura to 18 lat pewnie, więc ten rok musiałaś tak trochę...
No na początku nie, na początku było tak, jak mówię, że to było raz, dwa razy w roku, na tydzień, na fuertę. Ja też mam takie szczęście, że zawsze sobie coś zrobię i na początku mojej przygody z surfingiem było tak, że tydzień przed wylotem na pierwszy surfing poza Polskę, czyli złapałam tą pierwszą falę w wakacje i potem mój tata zaproponował, że polecimy na fuertę. I tydzień przed skręciłam kostkę. I miałam w gipsie przez tydzień, nie? I kazałam sobie zdjąć ten gips. I potem ten tydzień, co byłam na tej fuercie, co miałam surfować, to tak naprawdę rehabilitowałam tą nogę. Mój tata pytał, czy boli? Ja mówię, nie, nie boli. Idziemy na surfing. No.
Ale fuerta też ci się dała we znaki, prawda? Tam, no, bo tam pojechałaś, no właśnie, pojechałaś jako surferka już.
A tak, wiadomo. Jak my wszyscy po pierwszym surfingu. No.
Jeszcze jak złapałaś falę, tutaj pewnie dostałaś fajne słowa, że już masz to we krwi.
Tak. Urodzona
surferka, więc jak to było tak w rzeczywistości, jak się zderzyłaś z tym prawdziwym już żywiołem?
No, hardkorowo. W sensie nie spodziewałam się tego, bo ja tak naprawdę nie miałam nigdy jakiegoś takiego bliższego związku właśnie z oceanem, z wodą taką ruszającą się, nie? Poza basenem. Więc pojechałam na fuertę i na początku wypożyczyłam twardą deskę. No, tak jak na filmach, tak? Jest słońce, jest plaża, jest ocean, są fale. No to krótka deska, krótka, ostra deska, tak zwany shortboard. I no, nie potrafiłam nawet na tej desce się położyć, bo ta deska ma bardzo małą wyporność, więc ona nie unosi cię tak łatwo na wodzie, jak ta deska, na której się uczysz, czyli
softboard. Czyli to nie jest jakaś technika.
No musisz umieć.
Umieć po prostu.
W jakiś sposób, wiesz, no idziesz po kolei, najpierw bierzesz dużą deskę, potem mniejszą, mniejszą, mniejszą i dochodzisz do tej deski. A ja wzięłam dużą deskę, złapałam na wodę tylko pierwszą mikrofalę. Jak się okazało, że to była mikrofala.
A jaka była wysokość, pamiętasz?
No nie wiem, z 30 centymetrów. Więc to nie była, wiesz, jakaś nie wiadomo jaka fala. No i potem wzięłam tą krótką deskę, nie potrafiłam się na niej położyć. Myślę sobie, no dobra, zróbmy krok w tył, ale wciąż bez instruktora, na randomowym spocie, który ja znalazłam w internecie. Mówię do taty, chodź, ja wiem, wiadomo. No i wróciliśmy do szkółki i mówię, dobra, dawajcie softboard, czyli taką miękką, dłuższą deskę, nie? No i pojechaliśmy wciąż na kolejny spot, który się okazał bardzo trudnym spotem, bo ja nawet pływałam na nim z 2 lata temu i to wciąż jest taki spot, który jest trudniejszy, bo on nie przyjmuje dużego swellu, czyli jak są duże fale, to te fale się zamykają całe na raz, że one nie...
No, to wygląda spektakularnie. Zatem.
No, wiadomo.
Pięknie. Jeszcze jak tam wejdziesz w tu...
Zwłaszcza jak jesteś pod tą falą, top. Super uczucie. No, i poszłam na ten spot. Okazało się, że w oceanie jest coś takiego jak prądy. Prądy wyciągające w głąb oceanu. To też nie wiedziałam, nie? No i weszłam z tą twardą deską, podkreślam, ze skręconą kostką, przyczepioną do tej deski, taką linką.
Tak, z bardzo bogatym doświadczeniem.
Z umiejętnościami po prostu pro surferki. No i zaczął mnie ten prąd wyciągać. Przyszły fale, przed set fal, czyli grupa fal, 4 fale załamały mi się na głowie. No i się prawie utopiłam tam. W sensie na tamten moment to było dla mnie, jakbym się prawie utopiła. Nie wiem, czy teraz bym to tak potraktowała, ale no nie wiedziałam, co się dzieje.
Ale wyszłaś normalnie z wody, nikt nie potrzebowałaś pomocy, ale nie było właśnie w twojej głowie czegoś takiego, tym bardziej jak na początku jest taka dosyć traumatyczna, no bo teraz sobie opowiadamy, trochę się z tego śmiejesz, ale wtedy to chyba był jakiś strach, prawda?
Wiesz co, w tamtym momencie był, ale ja wiedziałam, że się coś dzieje niedobrego. I mimo wszystko mój tata stał na brzegu i ja pokazywałam mojemu tacie, że wszystko jest okej. Żeby on przypadkiem mnie nie wyciągnął z wody i nie powiedział, nie, nie będziesz tego robić, bo to jest niebezpieczne. I ja tak bardzo chciałam to robić, że mówię, nie, spoko, wszystko dobrze, topię się, ale jest okej. No i udało mi się wyjść, potem leżałam na tej plaży, ale nie przypominałam sobie, żebym miała taką myśl, że o, może to nie jest dla mnie, może to jest coś strasznego, nie? Tylko raczej powiedziałam, dobra, pójdę do tego instruktora, niech ktoś mnie nauczy. Przyznaję, nie umiem.
No i tam był ten pierwszy instruktor?
Tak.
Na miejscu już?
Tam była lokalna szkółka i w zasadzie wzięli mnie na dobry spot, na odpowiedni spot, na odpowiednie fale. I po 3 dniach pływania na softboardzie przerzuciłam się na twardą deskę, tak jak chciałam.
Po 3 dniach?
Tak.
No to niewiele ci trzeba było w takim wypadku. Nie. Dziś moim gościem jest Karolina Marczak, mistrzyni Polski w surfingu.
Czas zuchwałych.
W wywiadach też wspominałaś, że surfing to dla ciebie najbardziej ekstremalny i trudny taki sport wodny. Dlaczego?
Surfing jest bardzo frustrujący, tak szczerze mówiąc.
Ale, no bo jest jeszcze windsurfing, są jeszcze kajty. Oczywiście, że tutaj istnieje możliwość podparcia się takiego fizycznego. Tutaj jesteś tylko ty i deska, więc to jest ta trudność z tego wynikająca właśnie?
Też, ale też z tego, że trenowanie surfingu jest pod tym względem trudne, że no musisz złapać falę. Każda fala jest inna, więc tak naprawdę nie możesz sobie zaplanować, że o, idę teraz sobie trenować taki i taki manewr, tylko raczej trenujesz to, co ci daje woda, to, co ci daje żywioł. A jak pływasz na kajcie, w sensie ja nie pływam na jakimś super poziomie na kajcie, umiem pływać, ale nie jakoś super, więc nie będę się wypowiadać za tych, co dobrze pływają. Aczkolwiek dla mnie to jest taka różnica, że na kajcie idziesz, wieje wiatr i możesz sobie zaplanować, a tutaj się rozpędzę, tutaj sobie skoczę. możesz to zaplanować. No na surfingu po prostu każda fala jest inna. No i trenowanie tego jest dosyć trudne. No i padlowanie jest trudne. Padlowanie
no, czyli wiosłowanie tak, leżąc na desce, tak?
Tak, to jest największa część surfingu tak naprawdę. Pływanie na fali to jest tam mały procent.
Czyli czekanie po prostu.
Mhm, też.
No, bo wiele sportów, które uprawiamy, sportów, które wiąże się z żywiołem, to jest właśnie nauka cierpliwości przede wszystkim. Bo wtedy, kiedy sobie tak wiosłujesz, leżąc na tej desce, to rozumiem, że oczekujesz na idealną falę? Czemu to służy?
Wypływasz w ogóle.
Aha, wypływasz w głąb wody, tak?
Tak, to wygląda tak, że bierzesz deskę, wchodzisz do wody, potem padlujesz, czyli wiosłujesz na tak zwany line-up, czyli miejsce, gdzie te fale się łamią, gdzie możesz się łapać. No i to jest tak w kółko, czyli łapiesz falę i potem znowu wracasz i łapiesz i wracasz i musisz się przebijać przez te fale, więc no jest to ciężkie. Pamiętam, że jak pojechałam na wyjazd tygodniowy na Lanzarote tym razem, to miałam już twardą deskę swoją, bo kupiłam ją specjalnie, żeby móc trenować na Bałtyku w razie czego. No i na tym Lanzarote było strasznie ciężko. W sensie była bardzo duża różnica pływania, bo był inny spot, na którym fale łamały się na piachu, to też jest co innego niż na rafie. Więc było bardzo dużo tego padlowania, z tego co pamiętam. I pamiętam, że mega ciężko było mi złapać falę jakąkolwiek. Nie byłam w stanie tego zrobić. Instruktor mi mówił, gdzie mam być. Te fale mnie wywalały. No to było bardzo ciężkie. Do tej pory tak naprawdę ciężkie jest to, że jeżeli masz przerwę jakoś w pływaniu, to potem potrzebujesz tam 3-4 dni na powrót do formy.
Do formy. Powiedz mi jeszcze, czy kiedyś zapaliło ci się takie czerwone światło w twojej karierze? Podczas mistrzostw, podczas treningu, które kazało ci się wycofać
raz
z
ostatnio.
Wody?
Ostatnio miałam taką sytuację. No pierwszy raz pływam na dużych falach. Zdarza mi się naprawdę na dużych falach pływać. I jakiś czas, no nie wiem, z pół roku temu, może z rok temu byłam w Portugalii i były takie, no nie jakieś mega duże fale, ale na takim spocie, który jest taki niby łatwy, ale się okazało, że nie do końca. No i przyszedł set takich większych fal i mnie tak zmieliło, tak mnie przytrzymało pod wodą, że jak wyciągnęłam głowę, to miałam ciemno przed oczami. I to był pierwszy raz od tamtej fuerty, co zaczynałam. Pierwszy raz, kiedy byłam blisko utopienia. Mhm. No. I wtedy się przestraszyłam, wyszłam z wody, ale nie wiem, co musiałoby się stać, żebym przestała pływać, żebym tak pomyślała, Boże, to jest niebezpieczne, nie wchodzę więcej.
To ekstremum to najbardziej wynika z tego żywiołu? Znaczy, no, oczywiście, że pewnie z żywiołu, ale czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że zostaniesz uderzona przez deskę? W ogóle zdarzają się jakieś takie poważne wypadki?
Tak,
i to jest
dużo.
Ten
No. Nie, no to najwięcej wydaje mi się, że zdarza się przez to, że ludzie nie wiedzą, co robią w wodzie, wiesz, rzucają deski, możesz dostać czyjąś deską.
No mówiłaś chyba tam kiedyś, że najbardziej niebezpieczne są
ludzie.
Najbardziej niebezpieczni nie są ludzie i brawura, prawda?
Tak, no to są tacy ludzie, co ja na początku, nie? Myślisz sobie, ja umiem pływać, jestem prosurferką, no i wchodzi z twardą deską i stwarza dla siebie zagrożenie i dla innych tak naprawdę. Więc tego jest dużo i też jak pływasz na spocie z kamieniami na dole, no to można się po prostu w rafę walnąć. Mm. No.
Jakie wypadki, jakiego rodzaju się zdarzają? No bo nie wiem, czy do utonięć dochodzi.
Nieczęsto wydaje mi się, ale może tak się stać. Ale najczęściej utonięcia są dlatego, że uderzysz się w rafę, stracisz przytomność, najwyżej ktoś cię nie wyciągnie, ale raczej mało się tego zdarza. No trochę zdarza się, że rekin kogoś zjadł, krokodyl.
No właśnie, jak ja to usłyszałam, że tak, zdarzają się rekiny, ale nie tak często. Wiesz, to nie uspokaja. Naprawdę są rekiny.
Nie widziałam nigdy. Ani rekina, ani krokodyla. Ostatnio wybiegałam z wody na Sri Lance, bo myślałam, że jest krokodyl, ale to była palma.
Całe szczęście, ale co słyszałaś o takich historiach faktycznie, że surferzy zostali... No bo wiesz, no ja to z perspektywy mogę jakieś tam, nie wiem, że w gazecie się gdzieś w internecie przeczyta i tak dalej,
no
ale
też.
Nie ma tak, że tak, nie wiem... Że
moi znajomi nie zostali zjedzeni nigdy. Jeśli o to pytasz, to się nie zdarzyło. W Australii jak byłam, to jeszcze wtedy nie pływałam na surfingu tak dużo i w ogóle, to były moje początki, to wiem, że tam chyba były takie siatki od rekinów na niektórych plażach, ale to na niektórych plażach. Nie?
No tak, no ale czy na przykład jak podczas surfowania zranisz się o jakiś kamień, to musisz od razu wychodzić, bo jest żywa krew
nie.
I ten rekin od razu podleci, wiesz, jak szczęka.
Nie, broń Boże.
Nie ma czegoś takiego.
Nie. I też te rekiny są w ciepłych wodach, więc na przykład jak pływasz w Portugalii,
no
to
tak,
raczej się
to
nie zdarza.
Nie, no tam ocean to jest właśnie wyjątkowo zimny. Ale właśnie jesteście tam narażeni na hipotermię?
Bardziej na Bałtyku.
Bardziej
na Bałtyku. To
tak, to
zda.
Tam nawet latem.
Tak. No ale zimą to w ogóle.
Ile to jest stopni?
Nie wiem. Ja mogę ci powiedzieć, jaką piankę ubieram.
Jakiej grubości?
Jakiej grubości? 4,3. 4 milimetry.
No.
Na Bałtyku 4,3 jest w wakacje. Aha. W Portugalii 4,3 jest w zimie. w lecie w Portugalii jest 3-2, albo board shorty w ogóle, wiesz, kostium może być też. No a w zimie na Bałtyku jest taka 6 mm kaptur, rękawiczki, buty, tak. Wszystko.
Ciepłe. Morsowanie.
Termopor.
Tak. A zdarza ci się tak pływać bez pianki, tylko właśnie w samym stroju? Czy to jest możliwe? Czy ta pianka też w jakiś sposób ci ułatwia samo surfowanie? No bo jesteś bardziej obła dla wody.
Jak jest ciepło, tak jak teraz byłam na Sri Lance, to pływałam bez stroju. W sensie, bez pianki. Mm-hmm. Bez pianki.
No. Pewnie już tutaj część osób się zainteresowała.
Nie. Bez pianki, kochani, pływałam. W stroju i w koszulce, żeby słońce mnie nie spaliło. Mm. Ale pianka ułatwia unoszenie się na wodzie. I też chronić się na przykład przed, jak uderzysz się w rafę, no to się nie rozetniesz, tylko piankę najwyżej rozetniesz, nie?
Czy brawura drugiego człowieka jest dużym zagrożeniem, czy twoja własna też może właśnie stanowić olbrzymie zagrożenie dla ciebie samej?
Twoja własna też. Musisz wiedzieć, co robisz.
Jak ty to oceniasz? Czy to jest brawura? No bo w sporcie musimy przekraczać pewne granice. Kolejne granice, żeby stawać się lepszym. I kiedy wiesz, że możesz to zrobić, że to jest na twoje siły?
Myślę, że czujesz już coś takiego, że o dobra, tutaj sobie radzę, czuję się w miarę pewnie. Nie, że wiesz, kozaczysz czy coś, tylko że czujesz się pewnie, że wiesz, co robić, wiesz w razie czego, jak się zachować w danej sytuacji i wiesz, że możesz spróbować na większej fali na przykład pływać. Ale tak, no ludzie często mają, wiesz, ego przerośnięte. Ja też czasami mam takie, że trzeba je schować do kieszeni, a ja czasami nie schowam, no i jest wtedy problem, nie? Ale generalnie, no trzeba siebie znać. Ty decydujesz o tym i ty decydujesz o tym, czy wchodzisz na własną odpowiedzialność i czy zrobisz komuś krzywdę, czy nie. Bo też musisz, wiesz, myśleć o innych ludziach.
Mówiłyśmy o tym, że to też jest nauka cierpliwości, też w samej wodzie. I tak wyobrażam sobie, bo przynajmniej tak się kojarzę, że surfowanie to jest czekanie na taką idealną falę. Czy ty musisz jakoś umieć czytać to morze?
Zdecydowanie.
Bo to, że się przygotowujesz wcześniej, że prognozy czytasz, no to jest oczywista sprawa, żeby w ogóle pójść i podjąć to ryzyko, ale już w trakcie treningu, czy tam w trakcie mistrzostw, jak to wygląda?
No to wygląda tak, że na początku siedzisz na brzegu i patrzysz na te fale. Patrzysz, gdzie te fale najczęściej się łamią, która fala jest najlepsza, która w ogóle fala setu, czyli jak masz te grupy fal, po cztery na przykład wchodzą, to na przykład czasami jest, że druga fala jest najlepsza i musisz czekać na tą drugą falę, dopilnować tego, liczyć sobie to. No i potem jak jesteś w wodzie, to też patrzysz, gdzie te fale się najczęściej łamią, gdzie się najlepiej ustawić, czy nie jesteś za głęboko, za blisko brzegu albo za daleko od brzegu. To wszystko trzeba kalkulować.
Czasami jest tak, że przepuszczasz jedną falę, bo wiesz, że ta kolejna będzie lepsza?
Tak.
Tak?
Czasami tak jest. No tak, ale też jest taka zasada, jak pływasz sobie tak luźno, nie? To jest taka zasada, że czasem lepiej nie łapać tej pierwszej, bo jak się na niej wywalisz, to potem przychodzi cztery kolejne i mogą cię, wiesz, zmieść.
Takie to życiowe.
Co nie? No.
A co to znaczy w ogóle idealna fala?
Staram się nie używać tego sformułowania.
A dlaczego?
Dlatego, że na przykład na zawodach mam tak, że jak myślę sobie, Boże, to jest idealna fala, to się na niej wywalam, bo za dużą presję sobie w głowie stawiam, wiesz, o co chodzi?
A, no tak.
Tak. No, idealna fala to taka, która, po której po płynięciu czuję się, że zrobiłam coś super dobrze.
Satysfakcja, że tak. Potem ci towarzyszy. Czyli trudna, czyli idealna fala to gdzieś tam wiąże się z tym, że jest po prostu trudna.
Tak, to nowy poziom, może tak.
Ale trudność polega na jej wysokości, na wysokości tej fali?
Nie zawsze.
A na czym?
No bo fale też się różnią tym, że mogą ci się łamać agresywnie, że jest taka pionowa, stroma fala. Mm-hmm. Bo duża fala to nie znaczy zawsze, że jest trudna. Bo może być duża, płaska fala, a może być duża, stroma fala. Więc to jest taka...
Dwie różne, tak. Jedną tak jak zderzasz się ze ścianą, a druga to trochę jak na łóżku wodnym.
Albo jakbyś zjeżdżała na sankach.
Albo jakby...
No, tak.
Czy przeżyłaś już taką swoją idealną falę, którą właśnie zapamiętałaś, pamiętasz do dzisiaj w swojej karierze?
Tak, raz. Raz było takie pływanie w Portugalii, że nie spodziewałam się niczego po tym, a weszłam do wody, był bardzo mocny prąd i było ciężko się ustawić, ale robiły się takie mikrotuby. I to było tuby, czyli...
Czyli to jest to, co, o czym my na początku mówiłyśmy, że tam można właśnie sobie wpłynąć?
Że można wpłynąć, tak. Tak? Tak. No, ale ja nigdy, tak szczerze, nigdy nie byłam w tubie. Nie płynęłam nigdy w tubie. Cały czas walczę i z roku na rok to jest mój cel, wiesz. 2023 popłynę w tubie. Nie udało się. 2024 popłynę w tubie. To będzie ten rok.
I to jest już ten taki poziom najwyższy zaawansowania. Co jest najtrudniejsze do wykonania na desce surfingowej?
Wydaje mi się, że ery.
Czyli
skoki. Skoki na fali są najtrudniejsze, bo tam musisz się dobrze rozpędzić, wybrać dobrą sekcję fali, żeby cię wybiło. Więc to, ale tuby też są bardzo trudne. Tuby wyglądają mega ładnie, jak oglądasz sobie na filmie.
Nie, no to jest widowisko.
Muzykę sobie podstawisz.
Jeszcze podstawisz, no to już w ogóle nic więcej nie trzeba.
To wtedy jest przyjemnie. A jak jesteś w wodzie i łamią się te tuby, to jest dźwięk. Pierwszy raz, jak usłyszałam tubę, to jest dźwięk, jakby ci się budynek walił. To jest takie po prostu łupanie, nie?
Jak jesteś w środku tam też, tak?
Jak jesteś obok. Ja nie byłam w środku. Obok. No i też jak się wywalasz na takiej tubie, to ściąga cię przez całą długość i jakby ten lip, czyli to załamanie fali, ściska cię pod wodę. Mm-hmm. Więc to jest też hardkorowe.
Świetną pływaczką też musisz być.
No tak. Jak cię taka fala wywali, to potem jesteś pod wodą i to nie trwa długo. To wydaje ci się, że to jest długo. Ale najważniejsze to jest mindset, czyli musisz, wiesz, się uspokoić, wiesz, że zaraz cię wypluje. No raz wtedy mnie prawie nie wypluło, nie? No mm-hmm. to było hardkorowe. Ale generalnie zawsze ci ta fala wypluje. Czasami możesz się odbić od dna, więc to nie jest nic takiego.
Stan nieważkości? Nie walczysz? Wtedy to jest najważniejsze, tak. Żeby nie walczyć
tak.
Pod wodą?
Bo ta fala cię ściąga pod wodę dwa razy na przykład, nie? Czyli raz cię zasie, drugi raz cię zasie i potem cię wypluje do góry.
No to cenna uwaga w ogóle, prawda?
Tak.
Dla wszystkich. No. Twoim takim momentem chyba też zwrotnym w karierze było złamanie nogi.
Rok temu chyba? Albo dwa lata temu jakoś to było.
Podczas piłki nożnej?
Tak. No. Mam teraz zakaz grania. A ja kocham grać. No.
To, co powiedziałaś bardzo ciekawego, że wtedy uświadomiłaś sobie, jak bardzo ci zależy po takim wypadku.
Tak. Tak, bo wtedy nie mogłam tego robić i musiałam wrócić 4 razy mocniejsza, żeby, wiesz, nadrobić. I to było tak, że początek roku miałam mega dobry, bo to był styczeń. Byłam cały styczeń na Teneryfie i dobrze mi się trenowało, robiłam tam jakiś progres w końcu i wróciłam na zajęcia, na weekend dosłownie. Wróciłam, wiesz, w sobotę o 6 rano wylądowałam w Warszawie i ja studiowałam niestacjonarnie w Warszawie, więc na 8 miałam zajęcia, pierwsze zajęcia w semestrze z piłki nożnej i całe zajęcia, spoko, wszystko było.
A co studiowałaś?
Wychowanie fizyczne.
Wychowanie fizyczne,
tak. No i miałam piłkę nożną, na którą czekałam 2 lata. gramy i na koniec był mecz 6-minutowy i 2 minuty przed końcem zajęć chciałam zagrać za całą drużynę i biegłam takim krokiem dostawnym, zaczepiłam przodem buta o ziemię i po prostu poleciałam całym ciężarem na stopę. Stopa mi wyleciała z buta i myślę sobie, skręcona. Nie była skręcona.
Dużo poważniej, no właśnie, aha, złamana, ale miałaś już...
I zerwane więzadła.
O kurczę, to już
był
jest...
hardcore.
No i trafiłaś tam chyba wtedy na bardzo dobrego specjalistę, tak. który tam ci pozwolił wrócić do sportu, ale miałaś taki moment, że... Albo takie przemyślenie, że istnieje taka kontuzja, która mogłaby cię wykluczyć z tego sportu. No bo istnieje na pewno. I co wtedy? Co dalej? Masz plan B?
No studiuję.
Wychowanie fizyczne, więc
Wychowanie fizyczne, co to za pytanie. Nie, na razie staram się 100% skupić na surfingu. Pojawiają mi się tam jakieś z tyłu głowy, wiesz, plany, co robić potem, ale raczej na razie, i też rodzice mi mówią, że na razie się po prostu skupia na surfingu.
Mm-hmm. No to jest twoja pasja, ale też twój zawód już.
Tak. W pewnym sensie tak. Nie, nie w takim stopniu, jakbym chciała, ale powoli tak.
Ale zarabiasz na tym, to znaczy, bo...
Dużo powiedziane. No.
Pobierasz ten zasiłek, tak?
Chciałabym!
Ale jak, no, a dlaczego tak mówisz? No bo myślałam, że to są takie sporty, na których można, jak już się już jest w tej klasie instruktorskiej, to już można całkiem fajnie zarobić pieniądze.
Ale jako instruktor to tak. Jako instruktor to tak, mogę pracować i zarabiać, ale to nie sprawia mi takiej przyjemności. Bo jeżeli pracujesz jako instruktor, no to się męczy. No to takie głupie gadanie, ale no to jest praca fizyczna, prawda? Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I
nie pracujesz na siebie. I może dlatego tak czujesz tę fizyczność,
tak, no,
nie?
Tylko wiesz, wchodzisz do wody, ten prąd cię ciągnie, musisz stać w jednym miejscu, krzyczeć i w ogóle, no to po takich 2 godzinach w wodzie jesteś wyczerpana. A załóżmy, że robisz takie 2 zajęcia dziennie, czyli 4 godziny stoisz w wodzie, no to już nie masz trochę siły. No, jak masz mega dużą motywację, to wiadomo, że przez jakiś czas dasz radę tak ciągnąć, ale jak długo?
No tak się mówi, że zrób ze swojej pasji zawód, no to stracisz pasję. Czy coś w tym jest?
Tak, zdecydowanie.
Tak?
Tak, no ja nie mam patrzeć już na ten surfing. Bo ja na Helu szkoliłam przez 5 lat chyba teraz. Mhm. No i tam nie ma aż tak dużo zajęć, nie? I to sprawiało mi przyjemność, bo ja bardzo lubię uczyć ludzi, bardzo lubię kontakt z ludźmi, bo jakby dobry vibe mamy zazwyczaj. Jest miło, przyjemnie, lubię jak się ludzie cieszą, ale jednak potem nie mam trochę siły na siebie.
i cały czas w tym tak pracujesz, czy jednak teraz już masz przerwę, bo teraz przygotowujesz się do Mistrzostw Świata?
Tak.
Gdzie będą?
W Puerto Rico.
No i jak?
No lecimy w niedzielę, jutro. Nie, wiesz co, no ja sezonowo szkoliłam. Czyli na helu po prostu, jak były wakacje, to jechałam do chałup i szkoliłam. Więc to nie jest tak, że całorocznie szkoliłam.
Mhm. I jak oceniasz teraz swoje szanse? Trochę przerażenie, bo to nie twoje pierwsze mistrzostwa.
Świata, tak.
Pierwsze mistrzostwa świata.
Zostałam powołana do kadry, to jest takie, wiesz, wszystko poważne.
Bo ty chyba bardzo mocno przeżywasz ten stres. Tam chyba była taka sytuacja podczas jednego wyjazdu, to chyba było w Portugalii, na Azorach, tak? To tam byłaś taka zestresowana, bo to miały być twoje chyba pierwsze takie poważne zawody, do których ostatecznie nie doszło. Ale może to i lepiej, nie? Że wtedy do tego nie doszło.
Tak. Zdecydowanie. No tam były duże fale.
No, duże fale i nie byłaś chyba też przygotowana psychicznie, jak się okazało, bo to jest chyba bardzo ważne. Tam chyba w jednym z wywiadów też powiedziałaś, że podczas zawodów umiejętności są na bardzo podobnym poziomie i tutaj głowa odgrywa tę najważniejszą rolę. U ciebie też tak jest?
Tak, tak, zdecydowanie. No technika i umiejętności są bardzo ważne, ale wiesz, możesz super pływać sobie tak, jak sobie pójdziesz popływać dla siebie. A potem na zawodach dochodzi tak dużo stresu, ta cała otoczka wokół zawodów, zawodnicy, którzy, wiesz, chodzą tacy napuszeni, straszą i w ogóle.
Szczególnie przy takich sportach, które no zazwyczaj tam dodają trochę piórek.
No tak, wiadomo, no, no jesteś surferem.
No właśnie.
No więc ta cała otoczka sprawia, że jednak się stresujesz i możesz mieć technikę, ale to jak sobie poradzisz z głową w wodzie, to jest wtedy najważniejsze.
Chociaż to są ludzie, którzy są kojarzeni z takim dużym luzem.
Oj tak. Wszyscy jesteśmy przecież wyluzowanymi surferami.
No właśnie, ale jak jest faktycznie, jeżeli chodzi właśnie już przed tym startem? Czy zaczyna się rywalizacja? No właśnie, czyli zaczyna się rywalizacja. Nie ma przyjaźni wtedy, tylko wtedy są...
Nie, i to w ogóle, ja chciałabym, żeby ludzie przestali to w ten sposób widzieć, no bo wszyscy nie traktują surfingu na tyle poważnie.
Nie. No bo widzisz... Jak styl życia bardziej.
Tak, i mówią, Boże, ale super, jeździsz sobie po świecie.
Kamperem,
tak. A to wszystko, wiesz, no to... To jest super, to wszystko jest super, ale jednak no, to jest sport, to jest wysiłek, to dużo rzeczy musisz rzucić, żeby to robić.
Dziś moim gościem jest Karolina Marczak, mistrzyni Polski w surfingu.
Czas zuchwałych.
Podkreślasz też w wywiadach, że w tym sporcie cenisz sobie taką wolność i spontaniczność. A z drugiej strony mówisz o tym, że dzięki surfingowi nauczyłaś się być dorosłą. Dla wielu wolność, spontaniczność i dorosłość to przeciwieństwa zupełne.
No, moje życie tak wygląda właśnie, że nauczyłam się być dorosła, ale też mogę być tym wszystkim spontaniczna i wolna.
Cały
I zorganizowana.
I zorganizowana, no. A na czym polega ta dorosłość?
Dorosłość polega na tym, że jestem w stanie sobie sama żyć daleko od domu, daleko od rodziców, daleko od znajomych i mam tam zaplanowany dzień po prostu. Ja to tak widzę, że po prostu jedziesz gdzieś do nieznanego miejsca, skupiasz się na jednej rzeczy, bo jedziesz tam, żeby trenować, a oprócz tego musisz sobie zorganizować życie. Trochę.
Bo nikt ci tego nie organizuje. To nie jest tak, że jedziesz na jakąś strefę, tam czekają na ciebie wszyscy organizatorzy, którzy mają dla ciebie nocleg, jedzenie, tylko to rzeczywiście wszystko stoi po twojej stronie?
Tak, od początku do końca.
Finansowo też?
To rodzice. Jak...
Wspaniała instytucja.
Więc nie jestem na tyle. To moje ulubione
instytucje. To jest po prostu lepsze niż bank. No. Tak. Nie ma odsetek.
Nie. Miłość. No, rodzice moi są wspaniali.
Ja tak sobie tłumaczę, że to jest tylko inwestycja rodziców. Mądra inwestycja w córkę, że zaprocentuje, bo da się duże pieniądze zarobić na surfingu?
Da się. Jak jesteś na wysokim poziomie, to da się. Ale też...
Co to znaczy wysoki poziom?
Światowy.
Światowy już.
Że jedziesz na takie mistrzostwa świata i się ciebie boją.
Aha.
To jeszcze nie to. Ale no, staram się też sama coś już z tego wyciągać z surfingu. Mam na myśli pieniądze.
Masz już jakichś sponsorów?
Pieniężnych nie.
Sprzętowe,
Sprzętowy jest mega ważny, bo sprzęt w surfingu na takim poziomie to wiesz, to już są duże pieniądze, więc mam sponsorów sprzętowych, a tak to w tym roku może będę zaczynać jakieś rozmowy ze sponsorami.
I to Mistrzostwo Świata gwarantuje właśnie takie, nie wiem, że już ci płacą za to, że jesteś obecna na takich zawodach, za uczestnictwo?
Nie chyba.
Nie.
Nie, w czyli... WSL płacą. Mhm. W WSL musisz zapłacić wpisowe i tam wszystko dookoła, a potem jeżeli zajmiesz jakąś tam pozycję, to zaczynasz zarabiać z tego pieniądze. No ale jeszcze nie jestem na tym poziomie, żeby już zdobywać takie miejsce, żeby zarabiać pieniądze. Mhm. No ale dążę do tego.
Czyli to trochę trudna sprawa, prawda? Jeżeli chodzi o to, że cały czas tam gdzieś tam jesteś na tym garnuszku rodziców. No.
Jestem. Tak, ale mam z tego, jakby rodzice mi na to pozwalają, więc póki się z tym zgadzają, no to jestem, ale też staram się sama zarabiać gdzieś pieniądze.
O tym rozmawiałyśmy wcześniej, że to właśnie, że to nie jest taka sielanka, ten cały surfing. Mówiłaś o tym, że trzeba z wielu rzeczy zrezygnować. Tak sobie właśnie myślę, że no masz dużo znajomych, otaczasz się cały czas ludźmi, poznajesz nowych ludzi za granicą. Ale to nie są stałe twarze, a człowiek czegoś takiego potrzebuje, że zadzwonisz do tej swojej ulubionej przyjaciółki, przyjaciela i spotkasz się, zobaczysz tę samą twarz. Trochę ci tego nie brakuje? Albo co musiałaś poświęcić dla tego stylu życia?
No, w sensie nie powiedziałabym, żebym musiała poświęcić przyjaźnie, dlatego że moi wszyscy przyjaciele stoją tak samo jak rodzina murem za mną i raczej rozumieją to, co robię i szanują i jak tylko jestem w Polsce, to się spotykamy na pewno. Mhm. Często też za granicą się ze znajomymi widzę, jak ktoś gdzieś leci i akurat możemy się gdzieś pośrodku spotkać, to też to robimy. Moje przyjaciółki, w sumie teraz najbliższe osoby, to ze mną latają też często na zawody.
To jest okay. Coś, czego ci brakuje?
W niektórych miejscach rutyny, tak.
Że cały czas się zmienia i za dużo tak. Trochę tych zmian.
I dlatego teraz staram się już na dłużej być w Portugalii, bo tam już mam mniej więcej zorganizowane życie, jest to blisko Polski.
To jest twój taki drugi dom teraz, tak?
Trochę
tam,
tak.
Tam trenujesz, tam masz trenera też tak. Swojego i pomieszkujesz.
Tak.
I trochę daje ci to takiego uspokojenia.
Tak, bo wiem, gdzie lecę, wiem, jak tam wygląda mój dzień. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jednak w profesjonalnym sporcie to dużo daje, bo nie masz tam czasu, żeby się zastanawiać, a może tutaj zjem, może tu coś ten, tylko masz tak, że wstajesz, jesz, idziesz na trening, wracasz, odpoczywasz, jesz, idziesz na drugi trening i potem znowu wracasz, jesz.
Potem padasz z nóg.
Tak.
No. Potem padasz z nóg, no bo to, co się wiąże właśnie z tym surfingiem i z tym obrazkiem idealnego życia, to jest no, taki chill cały czas, prawda? Że sobie siedzicie, chillujecie, tak. Nic się nie dzieje, generalnie muzyczka, jakieś reggae sobie w tle leci i tak spędzacie dzień. Ale to chyba już nie dotyczy tego właśnie sportu na poziomie wyższym, profesjonalnym, nie? Prawda? Ale z drugiej strony nie jest tak, że gdzieś tam ta część głowy, bo ty masz w tym momencie ile lat?
24.
24 lata. Bardzo młoda dziewczyna, że chciałabyś sobie tak poimprezować i trochę...
Nie. Nie mam takich myśli. Nie ciągnie mnie do tego.
Tak. Najważniejsze to sobie, wiesz, tak mówić, tak. mówić i w końcu się w to tak. Uwierzysz.
Nie mam takich potrzeb. Czasami chodzę na imprezy. To nie jest
no to
tak,
ja
że...
domyślam no, się, no, tak. Tylko, że jest. Ja tu też przypuszczam, że okazję masz dużo częściej niż przeciętny człowiek, no bo jednak tam są ci ludzie, którzy różnie, nie wszyscy do tego podchodzą tak bardzo profesjonalnie.
Szczerze? No. Jak idę na imprezę, to lubię iść na imprezę z moimi najbliższymi przyjaciółmi, bo z nimi się bawię najfajniej. Bo tak naprawdę po co mam iść na imprezę z jakimiś randomowymi? Nie mam potrzeby poznawania tak bardzo randomowych ludzi na imprezie i w ogóle chodzenia, no nie wiem, do baru czy coś takiego. Lubię sobie wrócić do Polski, pójść z moimi najbliższymi przyjaciółmi po prostu na imprezę. Za granicą ja wiem, po co ja jadę i na tym się skupiam. Po prostu jak jestem w treningu, jak mam ważne zawody, to ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym. Jak wracam do Polski, to tak naprawdę ja tutaj nie mam surfingu, tak? Więc jak jestem w Lublinie, no to mogę pójść na tą imprezę, nie? Ale to też nie ciągnie mnie do tego. Mm-hmm.
I chciałam jeszcze powrócić na moment do tego stresu, bo wiem, że u ciebie też raz wywołał, chyba to zresztą też było na tych Azorach, tak? Takie już fizyczne dolegliwości. Ty masz też cały czas kontakt z psychologiem. Mm-hmm. Fajnie, że to się staje coraz bardziej popularne, że sportowcy sięgają po taką pomoc. Jak to jest ważne, takie wsparcie? Albo co ci uświadamiają takie sesje z psychologiem?
To mi bardzo uświadamia to, jak duży wpływ na to, jak ja się czuję, na to, jak ja wystartuję, mają czynniki zewnętrzne. I uczę się tego unikać, żeby to nie miało takiego wpływu.
Jakie to są czynniki zewnętrzne, które mają?
Ludzie.
Ludzie?
Ludzie, którzy dużo mówią.
Ale na jakiej zasadzie? Co oni ci mówią, że to ciebie stresuje albo w jakiś sposób hamuje?
Wiesz, ludzie bardzo... Żyjemy tak teraz, że ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na sobie i dużo mówią o sobie ludzie. Więc jak masz... Nie, no może nie będę szła w tą stronę, wiesz? Po prostu. Czasami masz dużą presję. ze strony ludzi, którzy mówią, oceniają, a sami nigdy nie byli w takiej sytuacji. Na przykład, po co tam jedziesz, skoro i tak nic nie pokażesz, na przykład. Nie, no, takie
zdarzają się naprawdę.
No zdarzają się takie, ale już się uczę właśnie, żeby tego nie brać do siebie.
Co na ciebie wpływa, że możesz się od tego odciąć? Jakie techniki stosujesz?
Wiesz co, przez długi czas pracy z panią psycholog wypracowałam sobie trochę już taką rutynę przedstartową, która jest dla mnie bardzo ważna, jest game changerem. Dzięki temu, że zwracam uwagę na to, jak moje ciało reaguje przed startem, to jestem w stanie dopasować czynniki zewnętrzne do tego, czego potrzebuję w danej chwili. Czyli na przykład mogę być za bardzo pobudzona i wtedy wiem, że muszę się uspokoić. To są takie proste rzeczy, na które jak ktoś ci nie zwróci uwagi, to możesz się nie domyśleć, że to o to chodzi, nie? I ja na przykład nie zdawałam sobie z tego sprawy. Albo to, że się stresujesz, co to znaczy, że się stresujesz tak naprawdę. Że ten stres może nie jest taki zły. To są takie różne rzeczy, na które właśnie pani zwraca mi uwagę i pracujemy przed startami.
I jak wygląda twoja rutyna?
Zależy
przed
od dnia.
Startem. Zależy od dnia. Wszystko jest dostosowane do twojego nastroju. A jaki jest najczęściej nastrój? To są nerwy, czy że...
Zawsze.
Zawsze są nerwy, ale czy jesteś bardzo pobudzona, czy właśnie czasami bywa tak, że nerwy wpływają na ciebie takie rzeczy, jakie czujesz ogólne zmęczenie? No bo też taka adrenalina może działać, że człowiek zaczyna ziewać i generalnie...
Bardzo często tak mam. Bardzo często tak mam, zwłaszcza przed pierwszym startem, bo czasami mam tak, że mam na przykład 2 starty jednego dnia, nie? No to przed pierwszym startem jestem raczej taka uśpiona, potrzebuję się pobudzić. Właśnie wszystko mnie boli, to ze stresu. Natomiast przed drugim jestem czasami aż za bardzo podekscytowana, za bardzo pobudzona i wtedy muszę się uspokoić.
To, co też ciekawego powiedziałaś, że życie surferki to takie życie trochę samotnika. Tak jest faktycznie, no bo tutaj też się kojarzy, że cały czas jest wokół ciebie taki wianuszek ludzi. Ale to życie na walizkach, rzeczywiście czasami czujesz coś takiego jak samotność podczas tych podróży?
Czasami tak, no bo muszę sama sobie stawiać czoła takim podstawowym rzeczom jak to jest takie, ludziom się to nie mieści trochę w głowie, ale no musisz się dostać jakoś z jednego miejsca do drugiego. Musisz pamiętać o tym, że masz ze sobą ten wielki sprzęt, 2-metrowy kuiwer, który muszę sobie sama zanieść. Transport z lotniska na lotnisko. To są takie głupie rzeczy, ale one jednak trochę utrudniają życie. No taka organizacja po prostu. No, musisz znaleźć samochód do wynajęcia na przykład. Powodzenia. To nie jest proste.
Ale i tak byś z tego chyba nie zrezygnowała. Cieszę się, że na to natrafiłaś w końcu w swoim życiu.
I mam coraz więcej wspaniałych ludzi dookoła siebie. Jak zastanawiam się, ostatnio się zastanawiałam, robiłam taką wizualizację trochę na Mistrzostwa Świata i sobie myślałam, ilu ludziom musiałabym podziękować za to, ile po prostu czasu poświęcają mi, żebyśmy wszyscy doprowadzili do tego poziomu, do którego dążymy. No to jest niesamowite.
To chyba się najbardziej docenia, prawda? To są te rzeczy, których tutaj akurat ich nie można kupić, nie?
Dobrzy ludzie po prostu.
Także fajnie, że takimi się ludźmi otaczasz i żebyś chyba miała najmniej tych złych słów. I co teraz? Czego się życzy? Powodzenia po prostu? Czego się życzy surferce?
Wysokich fal.
Kwalifikacji? Ja wiem właśnie, bo to jest twoje też marzenie, Igrzyska Olimpijskie,
tak.
Prawda?
Tak, i będę do tego bardzo mocno dążyć.
A jest szansa?
Może za 4 lata.
Czyli teraz po prostu zobaczymy, jak to będzie. Ale to będą pierwsze twoje Mistrzostwa Świata, także powodzenia, wysokich fal.
Dziękuję bardzo.
Dzięki za spotkanie. Dziś moim gościem była Karolina Marczak, surferka. Państwu dziękujemy za uwagę. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska. Zapraszam za tydzień w sobotę, zbiórka po godzinie 13:00.